Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Księga Piąta, Kłótnia.
Tadeusz też posępny, nic nie jadł, nic nie pił. Zdawał się słuchać rozmów, oczy w talerz wlepił. Telimena mu leje wino, on się gniewa na natrętność. Pytany o zdrowie, poziewa. Ma za złe, tak się zmienił jednego wieczora, że Telimena zbytnie do zalotów skora. Gorszy się, że jej suknia tak wcięta głęboko, nieskromnie, a dopiero... Kiedy podniósł oko, aż przeląkł się. Bystrzejsze teraz miał źrenice. Ledwie spojrzał w rumiane Telimeny lice, odkrył od razu wielką, straszną tajemnicę. Przebóg, naróżowana. Czy róż w złym gatunku, czy jakoś na obliczu przetarł się z trefunku? Gdzieniegdzie zrzedniał, na wskróś grubszą płeć odsłania. Może to sam Tadeusz w świątyni dumania, rozmawiając za blisko, omusknął z bielidła karmin, lżejszy od pyłków motylego skrzydła. Telimena wracała nazbyt śpieszno z lasu i poprawić kolory swe nie miała czasu. Około ust szczególniej widne były piegi. Nuż oczy Tadeusza, jako chytre szpiegi, odkrywszy jedną zdradę, poczną w kolej zwiedzać resztę wdzięków i wszędzie jakiś fałsz wyśledzać. Dwóch zębów braknie w ustach, na czole, na skroni zmarszczki, tysiące zmarszczków pod brodą się chroni. Niestety, czuł Tadeusz, jak jest niepotrzebnie rzecz piękną nazbyt ściśle zważać, jak haniebnie być szpiegiem swej kochanki, nawet jak szkaradnie odmieniać smaki serce. Lecz któż sercem władnie? Darmo chce brak miłości zastąpić sumieniem, chłód duszy ogrzać znowu jej wzroku promieniem. Już ten wzrok, jako księżyc światły, a bez ciepła, błyskał po wierzchu duszy, która do dna krzepła. Takie robiąc sam sobie wyrzuty i skargi, pochylił w talerz głowę, milczał i gryzł wargi. Tymczasem zły duch nową pokusą go wabi. Podsłuchiwać, co Zosia mówiła do hrabi.
Dziewczyna uprzejmością hrabiego ujęta, zraz rumieniła się, spuściwszy oczęta. Potem śmiać się zaczęli. W końcu rozmawiali o jakimś niespodzianym w ogrodzie spotkaniu, o jakimś połopuchach i grzędach stąpaniu.
Tadeusz, wyciągnąwszy co najdłużej uszy, połykał gorzkie słowa i przetrawiał w duszy. Okropną miał biesiadę. Jak w ogrodzie zmija, dwoistym żądłem zioło zatrute wypija, potem skręci się w kłębek i na drodze legnie, grożąc stopie, co na nią nieostrożnie biegnie, tak Tadeusz, opiły trucizną zazdrości, zdawał się obojętny, a pękał ze złości. W najweselszym zebraniu niech się kilku gniewa, zaraz się ich ponurość na resztę rozlewa. Strzelcy dawniej milczeli, druga stołu strona umilkła Tadeusza żółcią zarażona.
Nawet pan podkomorzy, nadzwyczaj ponury, nie miał ochoty gadać, widząc swoje córy posażne i nadobne panny w wieku kwiecie, zdaniem wszystkich, najpierwsze partyje w powiecie, milczące, zaniedbane od milczącej młodzi.
Wojski zaś uważając, że tak wszyscy milczą, nazywał tę wieczerzę nie polską, lecz wilczą. Greczecha na milczenie miał słuch bardzo czuły. Sam gawędził i lubił nieźmiernie gaduły. Nie dziw, ze szlachtą strawił życie na biesiadach, na polowaniach, zjazdach, sejmikowych radach. Przywykł, żeby mu zawsze coś bębniło w ucho. Nawet w ten czas, gdy milczał, lub z placką za muchą skradał się, lub zamknąwszy oczy siadał marzyć. W dzień szukał rozmów, w nocy musiano mu gwarzyć pacierze różańcowe albo gadać bajki. Stąd też nieprzyjacielem zabitym był fajki wymyślonej od Niemców, by nas scudzoziemczyć. Mawiał, Polskę oniemić, jest to Polskę zniemczyć. Starzec, wiek przegwarzywszy, chciał spoczywać w gwarze. Milczenie go budziło ze snu. Tak młynarze, uśpieni kół tarkotem, ledwie staną osie, budzą się krzycząc trwogą, a słowo stało się. Wojski ukłonem dawał znak podkomorzemu, a ręką od ust lekko skinął ku sędziemu, prosząc o głos. Panowie na ten ukłon niemy odkłonili się oba, co znaczy prosimy. Wojski zagaił. Śmiałbym upraszać młodzieży, ażeby po staremu bawić u wieczerzy. Nie milczeć i rzuć, czy my ojce kapucyni? Kto milczy między szlachtą, to właśnie tak czyni, jako myśliwiec, który nabój rdzawi w strzelbie. Dlatego ja rozmowność naszych przodków wielbię. Po łowach szli do stołu nie tylko by jadać, ale aby nawzajem mogli się wygadać, co każdy miał na sercu, nagany, pochwały, strzelców i obławników, ogary, wystrzały, wywoływano na plac. Powstawała wrzawa, miła uchu myśliwców, jak druga obława. Wiem, wiem, o co wam idzie. Ta czarnych trosk chmura, ono z robakowego wzniosła się kaptura. Wstydzicie się swych pudeł. Niech was wstyd nie pali. Znałem myśliwych lepszych od was, a chybiali. Trafiać, chybiać, poprawiać, to kolej strzelecka. Ja sam, chociaż ze strzelbą włóczę się od dziecka, chybiałem, chybiał sławny ów strzelec Tułoszczyk. Nawet nie zawsze trafiał pan Rejtan nieboszczyk. O Rejtanie opowiem później, co się tyczy wypuszczenia z obławy, że oba panicze zwierzowi jak należy kroku nie dostali, choć mieli oszczep w ręku. Tego nikt nie chwali, ani gani, bo zmykać, mając nabój w róże, znaczyło po staremu być tchórzem nad tchórze. Toż wystrzelić na oślep, jak to robi wielu, nie przypuściwszy zwierza, nie wziąwszy do celu, jest rzecz haniebna, ale kto dobrze wymierzy, kto przypuści do siebie zwierza jak należy, jeśli chybił, cofnąć się może bez sromoty, albo walczyć oszczepem, lecz z własnej ochoty, a nie z musu, gdyż oszczep strzelcom poruczony nie dla natarcia, ale tylko dla obrony. Tak było po staremu. A więc mnie zawierzcie i waszej rejterady do serca nie bierzcie. Kochany Tadeuszku i wielmożny grafie, ilekroć zaś wspomnicie o dzisiejszym trafie, wspomnijcie też starego wojskiego przestrogę. Nigdy jeden drugiemu nie zachodzić w drogę, nigdy we dwóch nie strzelać do jednej zwierzyny.
Właśnie Wojski wymawiał to słowo zwierzyny, gdy asesor półgębkiem podszepnął dziewczyny. Brawo! Krzyknęła młodzież. Powstał szmer i śmiechy. Powtarzano z kolei przestrogę chreczechy, mianowicie ostatnie słowo ci zwierzyny, a drudzy w głos się śmiejąc krzyczeli dziewczyny. Rejent szepnął kobiety, asesor kokiety, utkwiwszy w telimenie oczy jak sztylety.
Nie myślił wcale Wojski przymawiać nikomu, ani uważał, co tam szepcą pokryjomu. Rad bardzo, że mógł damy i młodzież rozśmieszyć. Zwrócił się ku myśliwcom, chcąc i tych pocieszyć, i zaczął, nalewając sobie kielich wina. Nadaremnie oczyma szukam Bernardyna. Chciałbym mu opowiedzieć wypadek ciekawy, podobny do zdarzenia dzisiejszej obławy. Klucznik mówił, że tylko znał jednego człeka, co tak celnie jak robak mógł strzelić z daleka. Ja zaś znałem drugiego. Równie trafnym strzałem ocalił on dwóch panów. Sam ja to widziałem. Kiedy do Nalibockich zaciągnęli lasów Tadeusz Rejtan poseł i książę Denasow. Nie zazdrościli sławie szlachcica panowie. Owszem, u stołu pierwsi wznieśli jego zdrowie. Nadawali mu wielkich prezentów bez liku i skórę zabitego dzika. O tym dziku i o strzale powiem wam jak naoczny świadek, bo był to dzisiejszemu podobny przypadek, a zdarzył się największym strzelcom samych czasów. Posłowi Rejtanowi i księciu Denasow.
A wtem ozwał się sędzia, nalewając czaszę. Pije zdrowie robaka. Wojski w ręce wasze. Jeśli datkiem nie możemy kwestarza zbogacić, postaramy się przecież za proch mu zapłacić. Uręczamy, że niedźwiedź zabity dziś w boru przez 2 lata wystarczy na kuchnię klasztoru. Lecz skóry księdzu nie dam. Lub gwałtem zabiorę, albo ją mnich ustąpić musi przez pokorę, albo ją kupię choćby 10 soboli. Skórą tą rozrządzimy wedle naszej woli. Pierwszy wieniec i sławę już wziął sługa Boży. Skórę, jaśnie wielmożny pan nasz Podkomorzy, temu da, kto na drugą nagrodę zasłużył. Podkomorzy pogładził czoło i brwi zmrużył. Strzelcy zaczęli szemrać, każdy coś powiadał. Tamten jak zwierza znalazł, ten jak ranę zadał, tamten psiarnie nawołał, ów zwierza nawrócił, znowu w ostęp. Asesor z rejentem się kłócił, jeden wielbiąc przymioty swojej sanguszówki, drugi baba banowskiej swej sagalasówki.
Sędzio sąsiedzie, wreszcie wyrzekł Podkomorzy. Pierwszą nagrodę słusznie zyskał sługa Boży, lecz niełatwo rozsądzić, kto jest po nim drugi, bo wszyscy zdają mi się mieć równe zasługi, wszyscy równi zręcznością, biegłością i męstwem. Przecież dwóch dziś odznaczył los niebezpieczeństwem. Dwaj byli niedźwiedziego najbliżsi pazura, Tadeusz i pan hrabia. Im należy skóra. Pan Tadeusz ustąpi, jestem tego pewny, jako młodszy i jako gospodarza krewny. Więc z polija opima weźmiesz mości hrabia. Niech ten łup twą strzelecką komnatę ozdabia. Niechaj pamiątką będzie dzisiejszej zabawy. Godłem szczęścia łowczego, bodźcem przyszłej sławy. Umilknął wesół, myśląc, że hrabie ucieszył. Nie wiedział, jak boleśnie serce jego przeszył.
Bo hrabia na strzeleckiej komnaty wspomnienie mimowolnie wzrok podniósł, a te łby jelenie, te gałęziste rogi, jakby las wawrzynów zasiany ręką ojców na wieńce dla synów, te rzędami portretów zdobione filary, ten w sklepieniu błyszczący herb, półkozic stary, ozwały się doń zewsząd głosami przeszłości. Zbudził się z marzeń, wspomniał, gdzie, u kogo gości, dziedzic Choreszków gościem śród swych własnych progów, biesiadnikiem sopliców, swych odwiecznych wrogów, a przy tym zawiść, którą czuł dla Tadeusza, tym mocniej hrabię przeciw soplicom porusza. Rzekł więc z gorzkim uśmiechem. Mój domek zbyt mały, nie ma godnego miejsca na dar tak wspaniały. Niech lepiej niedźwiedź czeka pośród tych rogaczy, aż mi go sędzia razem z zamkiem oddać raczy.
Udział wzięli Ewa Domańska, Piotr Bajor, Adam Biedrzycki, Krzysztof Kumor, Leon Łochowski, Jacek Różański. Przygotowanie i realizacja Halina Łabonarska, Marek Prałat.